Więcej serca i mniej barier.
15,5 minuty po godzinie 13, a w studio już Joanna Matuszewska i nasz gość.
Dzień dobry, moim gościem jest Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Witam pana dyrektora. Pan dyrektor prosto z Tczewa, jakieś ważne wydarzenie dzisiaj?
Tak, rzeczywiście wręczaliśmy nagrody laureatom konkursu plastycznego Sztuka Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj odwiedziliśmy Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie. 4 laureatów. To duże wydarzenie, bo odwiedzamy sukcesywnie warsztaty terapii zajęciowej i inne placówki właśnie w związku z tym, że żegnamy się chwilowo ze stanem epidemii.
Ja pana dyrektora zaprosiłam, żeby porozmawiać chwilę na temat pomocy PFRON-u, którą oferujemy jako kraj obywatelom Ukrainy, osobom z niepełnosprawnością z Ukrainy, które przybyły do naszego kraju w związku z tym, że musiały uciekać przed wojną ze swoich miejsc zamieszkania. W jakim zakresie jest ta pomoc w tej chwili udzielana? Czy już są jakieś wypracowane takie standardy?
Tak, bardzo szybko tuż po rozpoczęciu działań wojennych fundusz przyjął specjalny program dedykowany wsparciu obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnościami. Adresatami pomocy są, i to najważniejsze, nie tylko te osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub też orzeczenia o stopniu niepełnosprawności ukraińskiej, ale generalnie wszystkie te osoby, których niepełnosprawność jest widoczna, nie budzi wątpliwości. Tym samym pozwalamy dać też czas osobom, które wymagają wsparcia, na uzyskanie odpowiednich dokumentów.
Czyli rozumiem, że te osoby, które przyjechały bez zaświadczenia o niepełnosprawności ukraińskiego, również mogą takie wsparcie otrzymać, tak?
Tak.
Nie muszą się starać o polskie wtedy, tak?
To rozwiązanie rekomendujemy, bo automatycznie osoby z niepełnosprawnością stają się niepełnosprawnymi w świetle polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności i mają te same prawa jak obywatele Rzeczpospolitej. Co ważne, wsparcie na dzisiaj planowane jest do końca roku 2022 i wsparciem przez okres co najmniej 2 miesięcy możemy objąć także opiekunów. Więc rzeczywiście tutaj...
Czyli taka sytuacja, powiedzmy, hipotetyczna, że przyjeżdża matka z dzieckiem z niepełnosprawnością, bez dokumentów na przykład, tak?
Dokładnie
tak. I wtedy wsparciem również ta mama może być objęta.
Dokładnie tak. Dla nas w pierwszym okresie, kiedy wszyscy uczyliśmy się tej nowej, niespodziewanej sytuacji, najważniejsze było zapewnienie pomocy pobytowej i to się działo. W tej chwili także finansujemy w województwie lubelskim i podkarpackim punkty przyjęć osób z niepełnosprawnością. W dużym stopniu zaangażowały się organizacje pozarządowe, inne instytucje, aby te bieżące noclegi, pomoc pobytową zapewnić. W tej chwili na Pomorzu zawarliśmy już umowy z organizacjami pozarządowymi, finansujemy rehabilitację i wsparcie z zakresu rehabilitacji społecznej dla grup dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością.
A jak to wygląda w praktyce? To znaczy, na co te osoby mogą liczyć tak naprawdę? Czy te rzeczy, które państwo refundujecie, dajecie na to środki, one są zbieżne z tym, co przysługuje polskim obywatelom?
Dokładnie tak. Jednym z modułów tegoż programu Pomoc Obywatelom Ukrainy jest sfinansowanie wkładu własnego do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, czyli mamy taką sytuację analogiczną, jaką ma osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków PFRON w tym zakresie i fundusz na wniosek samorządów pokrywa ten udział własny, który obywatel Ukrainy musi ponieść. Trzeba też zasygnalizować, bo to myślę, że też ważna informacja dla słuchaczy, iż tutaj duże znaczenie mają działania podmiotów spoza Polski, które zaopatrują organizacje pozarządowe na bieżąco w sprzęt rehabilitacyjny, w wózki, bo widzimy, że na granicę Rzeczpospolitej osoby przyjeżdżają po prostu tylko z niewielkimi siateczkami, zostawiają w domu swój sprzęt rehabilitacyjny, swoje urządzenia, które im mają pomagać w funkcjonowaniu na co dzień.
A jak dużo na Pomorzu osób, czy możemy podać jakąś taką przybliżoną chociaż liczbę osób, którym już to wsparcie zostało udzielone?
To nie ewidencjonujemy tego wsparcia w całości, dlatego że ewidencjonujemy wsparcie które objęliśmy już bezpośrednim dofinansowaniem. Natomiast trzeba założyć, że około 10% osób, które przebywają tutaj na Pomorzu, są obywatelami Ukrainy, to osoby z niepełnosprawnościami. Co ważne, kluczowe znaczenie tutaj miało zapewnienie tej pierwszej pomocy i to zadziało się bardzo sprawnie przy współpracy wojewody pomorskiego, marszałka województwa i wszystkich samorządów. Tutaj naprawdę trzeba gorąco podziękować samorządowcom i organizacjom pozarządowym. W tym najtrudniejszym pierwszym okresie to wsparcie udzielali oni.
Czyli jeśli chodzi o te wyroby medyczne, typu właśnie wózki, czy inne pomoce, które są potrzebne,
protezy
tak, do rehabilitacji, to kto wystawi takie zlecenie obywatelowi Ukrainy?
Przypomnieć należy, że zgodnie z przepisami ustawy regulującej pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to obywatele Ukrainy mają te same prawa w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, jak obywatele Rzeczpospolitej i takie zlecenie na sprzęt rehabilitacyjny lub wyroby medyczne wystawia lekarz. Natomiast, tak jak powiedziałem, osoba zainteresowana uzyskuje, ma możliwość sfinansowania ze środków PFRON wkładu własnego, który musi ponieść. I są na to zagwarantowane środki.
To jest
środki.
Jedna rzecz. To są obywatele tacy indywidualni beneficjenci, tak? Obywatele. Ale w ramach tej pomocy obywatelom Ukrainy o środki aplikować mogą też samorządy i różne organizacje społeczne, prawda?
Tak.
I na co na przykład mogą dostać pieniądze?
Jeżeli chodzi o wsparcie realizowane przez samorządy, ten katalog nie jest zamknięty. Jeśli chodzi o wsparcie realizowane w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych, ten katalog dotyczy wsparcia kosztów pobytu, wyżywienia, zakupu leków, sfinansowania pomocy medycznej. Akceptujemy także koszty z zakresu rehabilitacji usprawniającej, rehabilitacji społecznej. Generalnie analizujemy każdy wniosek indywidualnie. Dla nas najważniejsze jest to na dzisiaj, aby były to grupy, które jesteśmy w stanie zidentyfikować, jesteśmy w stanie sprawdzić, w jakich warunkach przebywają i aby mieć pewność, że w tym okresie do końca roku bieżącego będziemy w stanie sfinansować, a pośrednio zapewnić im dostęp do usług rehabilitacyjnych.
Finansowanie z PFRON to bardzo dużo różnych projektów, które państwo realizujecie. Między innymi te dotyczące obywateli Ukrainy, ale większość jednak i od wielu lat realizowanych to są projekty dotyczące obywateli polskich. I chciałam zapytać, bo maj to jest chyba taki okres intensywnych naborów do różnych projektów realizowanych przez fundusz, prawda? To się dzieje cały rok, ale teraz mam wrażenie, że ta strona internetowa państwowego funduszu aż kipi różnymi propozycjami.
Tych ofert jest rzeczywiście dużo z perspektywy aktywności na Pomorzu. W tej chwili najważniejszym jest proces, który się zakończył na przełomie maja i kwietnia, zawierania umów z samorządami, tak aby to już zrobiliśmy, przekazać powiatom środki na realizację pilotażowego programu Aktywny Samorząd. Dobiega końca proces zawierania umów z organizacjami pozarządowymi realizującymi rehabilitację ciągłą. To jest rekordowa ilość umów w tym roku. To jest 60 umów dla pomorskich organizacji pozarządowych. Przekażemy na realizację rehabilitacji i wsparcie dzieci, młodzieży i osób dorosłych 20 milionów złotych ponad. To jest rekordowa kwota. Takich środków nie było. Rzeczywiście odnotowujemy, to nas bardzo cieszy, nowe organizacje z terenu powiatu lęborskiego, marszbolskiego, które po raz pierwszy uzyskują dofinansowanie i realizują działania na rzecz dzieci. To jest najważniejsze.
A za chwilę, po krótkiej przerwie, będziemy rozmawiać na temat wsparcia, jakie fundusz będzie proponował osobom z niepełnosprawnościami, które chciałyby samodzielnie zamieszkać.
A jeśli państwo...
Więcej serca i mniej barier.
A jeśli państwo mają jakieś pytania w związku z tematem naszej rozmowy, bardzo proszę, piszcie 600-306-0606. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Więcej serca i mniej barier.
Dariusz Majorek i Joanna Matuszewska, wracamy do rozmowy.
Chciałam pana zapytać o ten okres intensywnych naborów do różnych programów, o czym mówiliśmy troszkę w poprzedniej części audycji. Które z form wsparcia cieszą się największą popularnością wśród samorządów, a które wśród takich beneficjentów indywidualnych?
Rzeczywiście największym zainteresowaniem cieszy się realizowany od 2003 roku program wyrównywania różnic między regionami. To jest program oparty na zasadzie subsydiarności. Uzupełniamy działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rozpatrując corocznie wnioski w zakresie likwidacji barier w różnych placówkach, dofinansowania do transportu, dodatkowych środków na tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, czy też modernizację warsztatów terapii zajęciowej. Ten program stale cieszy się dużym zainteresowaniem. On jest o tyle ważny i przydatny, że pośrednio zmuszamy samorządy do aktywności i pozwalamy na rozwiązywanie problemów lokalnych w zakresie dostępnych szkół, dostępnych placówek opieki, czy też dowozu osób niepełnosprawnych z domu, do placówek, do warsztatów terapii zajęciowej. Stałym zainteresowaniem także cieszą się programy adresowane dla organizacji pozarządowych, które rzeczywiście w tym roku w funduszu dofinansowanie uzyskało ponad 700 organizacji w skali kraju. To jest rekordowa ilość. Na Pomorzu takim stałym wsparciem rehabilitacyjnym objętych jest 12 tysięcy osób w ramach tych 60 umów, o których mówiłem. To jest pewna stabilność dla środowiska. To nas bardzo cieszy. Po raz pierwszy w historii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchamiamy programy dotyczące wsparcia mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością.
To za chwilkę wrócimy, panie dyrektorze. Ja może zadam trochę teraz takie niewygodne pytanie. Nie wiem, czy dla pana, czy dla organizacji pozarządowych, ale generalnie muszę o to zapytać. Czy my mamy białe plamy, jeśli chodzi o województwo pomorskie, na przykład jeśli chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, czy w ogóle ogólnie w organizacje, które na danym terenie działają? Czy wszędzie coś się dzieje i w każdym miejscu województwa osoby z niepełnosprawnościami mogą z jakiejś oferty skorzystać?
Myślę, że wszędzie coś się dzieje. Jesteśmy województwem, które ma bardzo dużą ilość warsztatów terapii zajęciowej. Jest ich 49. To jest ponad 1500.
Są województwa, które mają dużo mniej, tak?
Tak. Natomiast tutaj o tyle ważne jest to, że warsztaty terapii zajęciowej są w każdym powiecie. I to ma duże znaczenie dla środowiska. Jest to ponad 1500 uczestników, którzy...
Powiedzmy jeszcze terapii słuchaczom, którzy się nie orientują, co to znaczy warsztat terapii zajęciowej, dla kogo on jest przeznaczony.
Jest to placówka wsparcia dla osób z głęboką niepełnosprawnością, z niepełnosprawnością sprzężoną, której celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa. Produkty służą ekonomizacji działalności, tak jak dzisiaj odwiedziliśmy warsztat Psoni w Tczewie. Wszystkie wyroby, obrazy, świece, różnego rodzaju ozdoby są na bieżąco sprzedawane. Uruchomiliśmy na Pomorzu internetowy sklep z wyrobami warsztatów. To też nas wyróżnia. Myślę, że to jest trudne pytanie. Mamy pewną nierównomierność, ale już mogę powiedzieć, że nie mamy plam, jeżeli chodzi o aktywność organizacji pozarządowych. Dlatego cieszą mnie te nowe projekty i nowe organizacje, które korzystają ze środków PFRON, chociażby w powiecie lęborskim czy w powiecie malborskim. To są nowi nasi partnerzy. Bardzo dobrze realizują projekt.
Od wielu lat środowisko osób z niepełnosprawnościami apeluje o szeroki program dający taki dostęp do samodzielnego mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami. Czy my tutaj na Pomorzu, bo jesteśmy trochę w trochę innej sytuacji, prawda? Bo u nas taki program PFRON już realizuje. Tak pilotażowo można powiedzieć.
Tak, tego typu działania na Pomorzu są realizowane. Jest to już 10 lat, kiedy finansujemy placówkę zespołu mieszkań wspomaganych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Gdańsku. Mamy placówkę mieszkaniową, którą prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym. Mamy placówkę, gdzie są także mieszkania w Słupsku, czy też w Skarczewie.
Powstają takie domy, prawda? W Sopocie, w Gdyni, w których generalnie realizowany jest ten projekt mieszkalnictwa.
Tak.
Tego się pojawia coraz więcej, aczkolwiek nie wszędzie w kraju jest tak samo. Nie jest równomiernie, prawda?
To prawda, ale Pomorskie tutaj stało się pewnego rodzaju wzorem. I to właśnie chyba dlatego to jest najważniejsze w całej tej sprawie zapewnienia mieszkalnictwa, że jest tutaj aktywność i bardzo dobra współpraca rodziców osób niepełnosprawnych, organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i samorządów. Przyjazny dom w Sopocie jest tego naprawdę bardzo dobrym przykładem, czy też mieszkania w Gdyni.
A o co tak naprawdę chodzi w tym projekcie? To znaczy, co to znaczy mieszkalnictwo, samodzielność osoby z niepełnosprawnością, która często jest niepełnosprawna w stopniu głębokim?
Myślę, że chodzi tutaj o odejście od takiego myślenia o samodzielności i godności w życiu codziennym osób dorosłych, że nie mieszkam, jeśli jestem w stanie, jeżeli moja niepełnosprawność na to pozwala, nie mieszkam w placówce, która ma swój regulamin. To ja jestem gospodarzem czasu, to ja decyduję, co tego dnia robię. Środowisko mocno o to apeluje i o tym mówi, aby unikać jednak takich sytuacji, gdzie ważniejszy jest regulamin pobytu od potrzeb osób indywidualnych.
I też chyba chodzi o to, że część osób mających dorosłe dzieci, będącym już też osobami w podeszłym wieku, niepokoi się, co będzie z tym niepełnosprawnym człowiekiem, kiedy na przykład opiekunów czy rodziców zabraknie.
To
prawda?
Jest ta najważniejsza potrzeba, która skutkowała właśnie powstaniem oddolnie placówek, czy to na rzecz osób autystycznych, czy też na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. To obawa rodziców, co będzie, kiedy nas zabraknie, ale też taki dowód na to, że system rehabilitacji działa i wsparcie powoduje, iż docieramy do kolejnych etapów rozwoju. Zaczynamy od małego dziecka, później wspieramy edukację, później aktywność zawodową, a teraz czas o tym, aby pomyśleć, co i jak wesprzeć osoby z niepełnosprawnością, które były aktywne w latach 90., a teraz potrzebują już zupełnie innego wsparcia.
Czyli jakie są perspektywy tego projektu tak naprawdę na Pomorzu? Mamy w tej chwili, tak jak pan powiedział, już wsparcie organizacji, ale tego ciągle jest pewnie za mało. Będzie szansa na to, żeby ten program poszerzać?
Tak, w ramach nowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs, który pozwoli w skali kraju na sfinansowanie wspólnot mieszkaniowych do 12 osób. Mamy nadzieję, że co najmniej 30 takich miejsc w kraju powstanie. Dofinansowanie ze środków PFRON na utworzenie wspólnot mieszkaniowych może sięgać do 6 milionów złotych.
To się będzie ładnie łączyło, panie dyrektorze, z takim projektem, o którym niedawno tutaj Magda rozmawiała z gośćmi z PSONI, z kręgami wsparcia, prawda?
Tak. I co najważniejsze, bardzo odważnie, nie wymagamy wkładu własnego. Organizacja, podmiot, który będzie chciał społeczności mieszkaniowe utworzyć docelowo, bo ten program jest realizowany od roku 2022 do 2026. No, ma utworzyć zespół właśnie 12 mieszkań, maksymalnie 12 mieszkań, które pozwolą osobom na autonomiczne mieszkanie wspólnie, ale jednak z położeniem nacisku na samodzielność i decydowanie o swoim losie.
A jeśli osoba z niepełnosprawnością, która na przykład nas słucha dzisiaj, mieszka w nieprzystosowanym, trudno dostępnym dla niej mieszkaniu, czy ona może uzyskać z PFRON jakieś środki na dostosowanie albo na przykład na zamianę mieszkania, na sfinansowanie tego?
widzę, że dzisiaj bardzo często używam wyrazu tak. Bardzo mnie to zaskakuje, ale chcę powiedzieć, że jednym kolejnym nowym programem, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest program, który umożliwi osobom z niepełnosprawnością w tych przypadkach, w których nie ma możliwości likwidacji barier architektonicznych, na zamianę mieszkań i dofinansowanie ze środków PFRON części kosztów tej zamiany. Tutaj te działania będą realizowane we współpracy z samorządami powiatowymi. Osoby z niepełnosprawnością będą składały w tym zakresie wnioski.
To jeszcze nie teraz, tak?
Zakładamy, że będzie to na przełomie drugiego i trzeciego kwartału. W pierwszej kolejności zawrzemy porozumienia z powiatami o realizacji tych zadań, a następnie ogłosimy już nabór wniosków. Dzisiaj znamy warunki. Inne wsparcie, które jest również istotne, także realizowane po raz pierwszy w historii Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to program Mieszkanie dla Absolwenta, gdzie będziemy osobom rozpoczynającym aktywność zawodową finansować w sposób degresywny, czyli zmniejszający się od 100% do 40% koszty wynajmu mieszkania, tak aby ułatwić im znalezienie pracy i aktywność zawodową. W pierwszych 12 miesiącach pokryjemy koszt do 100% kosztów najmu, następnie w kolejnym roku 70%, a w trzecim roku 40% kosztów najmu.
Jest jeszcze taki program, który się nazywa Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej. Kompleksowe usługi w zakresie dostępności architektonicznej dla podmiotów publicznych. Co to takiego jest? Czy to również jest w tej chwili jakiś ogłoszony konkurs? Jak to wygląda?
Obecnie trwa już proces, dobieg końca, proces weryfikacji ofert z całego kraju. Różnego typu instytucje, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, także areszty śledcze składają wnioski o dostosowanie swojej przestrzeni czy też jednostki samorządu, o dostosowanie przestrzeni dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Wnioski są różnego rodzaju, od likwidacji barier architektonicznych, po dostosowanie tyflograficzne, zakup map tyflograficznych. W tej chwili...
Czyli dla osób niewidzących, tak? Nie,
generalnie tak, natomiast generalnie dla wszystkich osób, istotą Ośrodka Wsparcia Architektury Dostępnej jest wsparcie i pomoc w zrealizowaniu projektów, które mają umożliwić przestrzeń, mają umożliwić, aby przestrzeń była bardziej dostępna.
A cały czas są takie obiekty, które są jeszcze niedostępne? Bo my mówimy o takich obiektach już od wielu lat.
Będą zawsze, dlatego że mamy obiekty zabytkowe i tutaj w obiektach zabytkowych objętych ochroną konserwatora dostosowanie jest trudnością. To nie oznacza, że ono jest niemożliwe, ale jednak należy pogodzić interesy obiektu zabytkowego z możliwościami aktualnej inżynierii i budownictwa.
Niektórzy walczą na przykład zamek w Malborku, Muzeum Zamkowe, ma bruk na przykład, tak? Po którym ciężko się poruszać.
Na przykład, to jest poważna przeszkoda dla osób poruszających się na wózku. My natomiast mamy już bardzo dużo zgłoszeń, i to też warto powiedzieć, od mieszkańców dużych wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, jednak z prośbą o sfinansowanie, tudzież dofinansowanie montażu wind, modernizacji wind.
Tak, kiedyś tak budowano, że do czwartego piętra chyba nie trzeba było windy, tak?
Tak, dbając o swoją kondycję, także w takim bloku mieszkam. Natomiast rzeczywiście chcę podziękować także wspólnotom mieszkaniowym. Pierwsze takie wnioski z wspólnotami z Gdańska i z Gdyni zawarliśmy. Liczę na to, że sukcesywnie będą wpływały wnioski ze spółdzielni mieszkaniowych. Jest to mechanizm, który pozwala sfinansować modernizację i likwidację barier właśnie w tego typu budynkach z wielkiej płyty. W ten sposób, że część środków ma charakter pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a część środków finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji.
Dariusz Majorek, dyrektor Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo za rozmowę i za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo.
Pięknego dnia życzymy. Rozmawiała Joanna Matuszewska. Dziękuję Jasiu bardzo serdecznie. Dziękuję. Na zegarach za 13 minut będzie godzina 14. Tu Radio Gdańsk.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13.00.